Amen. Ojcze, dziękuję Ci za Twoją łaskę, za Twój dar, za to, że Ty jesteś dobry i że Twoje Słowo i Twój Duch Święty jest dostępny dla nas każdego dnia, każdej chwili i każdej minuty naszego życia. Dziękujemy Ci za to, Ojcze, że możemy zawsze przychodzić przed Twój tron miłosierdzia i łaski, oczekując na Twoje działanie, oczekując na Twoje poruszenie w naszym życiu, w naszym sercu, w naszych okolicznościach życia, bo Ty chcesz działać. My Ciebie czcimy, my Ciebie honorujemy i oczekujemy, że Ty, Boże nasz, będziesz poruszał się pośród nas, ponieważ jesteś dobry, ponieważ Twoje panowanie i Twoja władza jest doskonała i jest cudowna. I za to Ci dziękujemy, Ojcze, że Tobie możemy służyć, że Tobie się możemy poddawać, Ciebie czcić, Ciebie uwielbiać przez imię Jezusa Chrystusa i w pomocy i mocy Ducha Świętego. Amen. Amen. Kochani, będę się chciał z Wami dzielić Słowem Bożym w kontekście Królestwa Bożego, ale też w tym kontekście, co było tydzień temu mówione o odbudowie świątyni. Wierzę, w jakiś sposób to słowo się wiąże ze sobą i koresponduje. Oczywiście jest różnica pomiędzy Kościołem a Królestwem Bożym, rozumiemy, ponieważ w Kościele winno objawiać się Królestwo Boże, ale nie zawsze tak jest, wiemy o tym, bo to zależy od nas, od Kościoła. Wiemy o tym, jak z Apokalipsy Jana, kiedy Jezus ma poselstwo do 7 zborów, tak? To na 7 zborów, 2, tak, czy 3 były pozytywne, a resztę jakby takie słowa nagany i wezwanie do nawrócenia. Czyli będąc Kościołem Pana Jezusa Chrystusa, nie jest tak, że my od razu automatycznie jesteśmy podlegli Jego władzy i że ta władza w nas automatycznie działa. Aczkolwiek Bóg dał nam tą możliwość i ten potencjał. I będę chciał o tym mówić, co to jest Królestwo Boże działające w naszym osobistym życiu, jak w życiu Kościoła. W jaki sposób możemy doświadczać Bożego Królestwa i czym jest to Królestwo Boże. I zacznę czytać od Ewangelii Mateusza, 13 rozdział. Od wersetu 11. I to jest w kontekście przypowieści Pana Jezusa, w tym kontekście tej przypowieści, podobieństwo o czterorakiej roli. I tutaj Jezus tak komentuje w ogóle znaczenie przypowieści, później wyjaśnia dalej tą przypowieść. I może od wersetu 11 zacznę czytać. A on odpowiadając rzekł: Wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma i to, co ma, będzie odjęte. Dlatego w podobieństwa do nich mówię, bo patrząc nie widzą, i słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada: Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, oczy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli. I sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich uleczył. A ja, żebym ich nie uleczył. A tak, przepraszam. I może chciałbym od tego fragmentu wyjść. Tutaj, jak widzimy, jest taka myśl. Tajemnica Królestwa Niebios, albo też słowo Królestwo Niebios, Królestwo Boże, wiem, że jest słowem wymiennym, oznacza to samo. Co to jest w ogóle Królestwo Boże albo Królestwo Niebios? To oznacza panowanie, wpływ Boga na życie. I to, żeby te Królestwo Boże, czyli panowanie Boga, przyszło do życia człowieka, ono nie przychodzi automatycznie. Są pewne warunki, jest pewna tajemnica, w jaki sposób Bóg chce wywierać wpływ na ludzkie życie. Wiecie, Słowo Boże uczy nas, że Bóg objawia swoje tajemnice tym, którzy się Go boją, tym, którzy mają respekt i szacunek. Czyli jeżeli chcemy wejść w doświadczanie Bożego działania w naszym życiu, są pewne warunki, jest pewna droga, którą sam Bóg ustanowi. I oczekuje, że serce ludzkie będzie skruszone, uległe. I wiecie, jest wiele tajemnic. Jest wiele tajemnic. Biblia mówi o wielu tajemnicach. Mówi o tajemnicy Chrystusa, mówi o tajemnicy Ewangelii, o tajemnicy Kościoła, o tajemnicy Wszetecznicy, o tajemnicy Babilonu. Ale wierzę, że jedną z największych tajemnic, jaką Bóg chce objawiać ludziom, jest tajemnica o Królestwie Bożym. O tym, w jaki sposób można mieć Boga w swoim życiu, mieć Jego działanie w swoim życiu, mieć relację z Bogiem w swoim życiu. I Bóg ustanowił pewne zasady. I to, co jest przeszkodą, aby nie zaistniało działanie Boga w życiu człowieka, jest jeden problem w człowieku, jego serce. Serce, które potrzebuje uleczenia, serce, które potrzebuje uzdrowienia, ponieważ to serce ma otworzyć się na Boże Królestwo. I to serce człowieka, czyli jego osobowość cała, intelektualna, umysłowa, emocjonalna, duchowa, winna ukorzyć się przed Bogiem. I wiecie, z Bogiem nie ma dyskusji, ponieważ On jest Bogiem, ponieważ On jest doskonały, On ma zawsze rację, On jest doskonałym Ojcem. I On objawia nam drogę do tego, aby mieć uczestnictwo w tym współudziale doświadczania Boga, doświadczenia wpływu Boga na nasze życie. I wierzę, że największą rzeczą, którą Bóg chce uczynić w życiu każdego człowieka, to chce uzdrowić ludzkie serce. To chce zmienić ludzkie serce, ponieważ każdy człowiek, bez względu na to, jak bardzo jest mądry, jak bardzo jest moralny, jak bardzo jest wykształcony, jak bardzo jest dobrym człowiekiem, jak bardzo pomaga, jak bardzo się stara, jest w nim coś zepsutego. Jest w nim grzeszna natura. Jest niemożność poddania się Bogu. Pomimo to, że może moralnie jest poprawny, pomimo to, że może emocjonalnie jest dojrzały, jeśli nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć ani wejść do Bożego Królestwa. Jest pewna niemożność ujrzenia, zobaczenia działania Boga w swoim sercu, w swoim życiu. Jezus o tym mówił w Ewangelii Jana. Mówił o nowonarodzeniu i mówił Janowi, słuchaj, jeśli nie narodzisz się powtórnie, jeśli nie narodzisz się na nowo, a to był człowiek bardzo pobożny, bardzo religijny, mówi, nie możesz zobaczyć wpływu Boga na swoje życie. Słuchajcie, człowiek bardzo religijny, pobożny. I powiedział, jeśli chcesz doświadczyć Boga w swoim życiu, Nikodemie, to musisz się na nowo narodzić. Jeśli chcesz widzieć działanie Boga w swoim życiu, to musisz się na nowo narodzić. Dalej wyjaśnia Jezus to i mówi, słuchaj, musisz się narodzić z wody i z ducha. Wiatr wieje, Nie wiesz, skąd przychodzi, ale możesz usłyszeć jego szum i możesz widzieć działanie wiatru. Mówi, ale tak jest z każdym, kto narodził się z Boga. Kto narodził się z Ducha. Wiecie, fizycznie każdy z nas jest w stanie, i zgodzicie się, przez swoje zmysły, parę zmysłów, przez wzrok, przez węch, przez słuch, przez czucie, jesteście w stanie doświadczyć wiatru, tak? Każdy z was doświadczył wiatru? Każdy. Wiecie? Ale jeśli się na nowo nie narodzisz, nie możesz doświadczyć Boga. Jest w fizycznym wymiarze doświadczanie wiatru, ale jest w duchowym wymiarze doświadczaniem Ducha Świętego. I jest koniecznością narodzić się na nowo. Jest potrzebą, jeśli chcesz doświadczać działania Boga w swoim życiu, które objawia się przez Ducha Świętego. Chcesz go odczuwać przez zmysły duchowe, które istnieją. Chcesz widzieć działanie Boga? Musisz się na nowo narodzić. I wierzę, że to jest bardzo ważna część naszego doświadczenia tu na ziemi. Narodzenie się na nowo. Kiedy jest ten moment, kiedy przychodzimy do poznania Boga, kiedy jest ten moment, kiedy przychodzimy do usłyszenia treści Ewangelii. I to, co teraz ja wam mówię, są proste rzeczy, ale to jest na razie wstęp ku pewnym rzeczom wyższym, które chcę was poprowadzić. Ewangelia Marka mówi tak, sam Pan Jezus tak mówi, 15 werset pierwszego rozdziału Ewangelii Marka mówi tak, sam Pan Jezus tak mówi, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Słuchajcie. Kiedy Jezus przyszedł na ziemię, on powiedział, przybliżył się czas, aby ludzie doświadczali władzy, wpływu Boga. Myślicie, że tylko ten był czas wtedy, kiedy był Pan Jezus na ziemi? Że to tylko był wtedy ten czas, bo Pan Jezus był na ziemi? Nie, dzisiaj jest ten sam czas. O ileż bardziej dzisiaj jest ten sam czas, ponieważ Pan Jezus obiecał Ducha Świętego. I On go wylał. I On to zrobił. I od dnia zmartwychwstania Pana Jezusa i od dnia Pięćdziesiątnicy ja wierzę, że każdego dnia jest możliwość, aby każdy człowiek na obliczu ziemi mógł doświadczać wpływu Boga na swoje życie. Każdy. Ale jest warunek. Upamiętanie. Upamiętanie. Jeśli nie ma głębokiego upamiętania i wiary w Ewangelię, nie ma żadnej możliwości i żadnej opcji, żeby Bóg mógł działać na nasze życie. Możemy mieć pobożne życzenia, możemy jeździć na wszelakie pielgrzymki, robić wszelakie różne dziwne jakieś święta odprawiać, jakieś liturgie, ale jeśli nie rodzimy się na nowo, to mamy tylko iluzję, mamy tylko złudzenie, że jakoś Bóg działa w naszym życiu. Oczywiście Słowo Boże objawia nam taką prostą rzecz, że dobroć Boża, błogosławieństwo Boże dotyka sprawiedliwego i niesprawiedliwego. Ale my mówimy o uczestnictwie w relacji z Bogiem. Ja mówię o uczestnictwie w tym, że Bóg jest realny w twoim życiu, że przynosi ci pokój do serca i zmienia twoje serce, bo przez nowonarodzenie coś zmienia się w twoim sercu. I żeby się to coś mogło zmienić w twoim sercu, aby się mogło twoje serce zmienić, a ty tego potrzebujesz i każdy człowiek, bez względu na to, jak powiedziałem, jak bardzo jest religijny, jak bardzo moralny, czy wykształcony, czy nie, potrzebuje się na nowo narodzić. Upamiętajcie się i wieście Ewangelii. Jeśli chcemy doświadczać wpływu Boga, to podstawą tego upamiętania jest odpowiedź naszego serca, czy my wierzymy Ewangelii, która objawia nam Boga Ojca, który kocha, który jest w niebie, Boga Syna, który przychodzi jako człowiek, jest Synem Bożym i Synem Człowieczym i idzie na krzyż, ponieważ kocha Ojca, kocha Ciebie i musi pójść na krzyż z powodu Twoich i moich grzechów, aby Cię pojednać z Bogiem Ojcem. On musi to zrobić, bo nie ma innej możliwości. I On przychodzi i On głosi Królestwo Boże. On mówi, że to, co ja wam mówię, to, co ja czynię, to mówię tak, jak mi Ojciec to oznajmił. I wzywa ludzi, aby wierzyli w Jego naukę, w Jego słowa. A Duch Święty przynosi realność Królestwa Bożego, bo Jezus mówi, kiedy ja uzdrawiam, kiedy ja wypędzam demony, kiedy ja wzbudzam zmartwych, to jest dowodem tego, że Królestwo Boże jest pośród was. To jest dowodem tego. Wiecie, Jezus się nie zmienił. Duch Święty się nie zmienił. I Duch Święty jest osobą, jest również Bogiem. I On, co On robi? Poświadcza naukę Ojca, którą Syn przekazuje. Zaświadcza to mocą i pomocą, demonstracją, że zmienia się coś w ludzkich sercach, że ludzie pokutują i odbywa się przemiana i również dotyka ich, tak, wewnętrza, tak, ich duszy, dotyka ich ciał Duch Święty i coś się dzieje i następuje konfrontacja Królestwa Bożego i Królestwa Ciemności. I to jest ta prawda Ewangelii. Wiecie, nie możemy wejść w doświadczenie Boga przez takie myślenie, a no bo Bóg objawia się wszędzie, we wszystkich religiach. Wiecie, nie ma takiej opcji. Ja wiem, że się przyjęły takie myśli w wielu kręgach chrześcijańskich, że Bóg jest wszędzie, w każdej religii. Wiecie, Bóg działa tam, gdzie ludzkie serce jest skłonne wierzyć Ewangelii. Nie to, co sobie ludzie myślą i czują. To tak dobrze brzmi. Wiele dróg prowadzi do Boga. Ale teraz sobie wyobraźcie taki paradoks życia. Taka może dygresja. Bóg daje się poznać ludziom. Tym, którzy odpowiadają na Jego wezwanie, którzy respektują Jego słowo, Jego naukę. Którzy respektują Jego zasady. To Bóg ustanowił poznanie na przykład grzechu przez zakon. To Bóg ustanowił w Nowym Przymierzu, w jaki sposób Bóg godzi się z człowiekiem, aby mu grzechy przebaczyć. Wiecie co? I to jest niezmienne. Nikt, żaden człowiek, żaden kościół, żadna religia nie ma prawa tego zmienić. Jeśli chcemy to zmienić, wchodzimy w konflikt prawny z Bogiem. I wchodzimy w chaos i w zamieszanie. Wyobrażacie sobie na przykład, jakby funkcjonował świat, albo w naszym kraju, jakby funkcjonowałby na przykład zasady ruchu drogowego, przykładowo, tylko taka dygresja, jakby dla każdego obywatela było odrębne prawo ruchu drogowego. Wyobrażacie sobie ten chaos na drogach? Wyobrażacie sobie? To samo czynił religia. Chaos w komunikacji z Bogiem i niebezpieczeństwo dla samych siebie i też dla innych. Stwarzamy sami sobie problem, jeśli bagatelizujemy Boże zasady, Boże prawa. Ponieważ jest jeden Bóg, On ustanowił jedne właściwe zasady, które dają nam możliwość przyjść do Boga, zmienić coś w naszych sercach i trwać w relacji z Bogiem i z ludźmi. I to Bóg poucza nas przez Jego Słowo i przez Jego Ducha. Amen? Wiemy to. Idąc dalej. Może jeszcze odnośnie nowonarodzenia. Ewangelia Jana mówi nam, że tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi, którzy uwierzyli w imię Syna Bożego i Go przyjęli. Wiecie, jak ja to rozumiem? To jest podstawowa prawda. Jeżeli chodzi o Twoje narodzenie z woli ojca i matki, Ty nie miałeś żadnej woli, żadnej, bo Ciebie nie było na świecie. Żadnej. Ty nie miałeś głosu. Dzieci i ryby głosu nie mają. Ale jeżeli chodzi o Twoje duchowe narodzenie, wiesz, Ty masz coś do powiedzenia. I to jest cudowne. Ty możesz zdecydować, aby stać się dzieckiem Bożym. Ty nie stajesz się automatycznie dzieckiem Bożym z racji stworzenia Boga, ale Ty stajesz się dzieckiem Bożym, ponieważ odpowiadasz na poselstwo Ewangelii, która Cię wzywa do upamiętania i poddania swego życia Jezusowi Chrystusowi, czyniąc Go Panem i Zbawicielem i Bogiem swego życia. Bo to oznacza uwierzyć w imię Syna Bożego, co znaczy Jeszua, Bóg zbawia, Bóg ratuje. Ale ty musisz najpierw usłyszeć i zdecydować i pokutować, aby go przyjąć, czyniąc go Panem, czyniąc go Panem. To oznacza, że ja chcę mu być poddanym, ja chcę się od niego uczyć, ja chcę dostosować swoje życie do jego zasad. To jest relacja. Przymierza, to jest małżeństwo. Ja lubię podawać ten przykład i ja wam to mówię, ja wiem, że już wy to słyszeliście, ale ja będę to mówił, abyście widzieli też, jak głosić Ewangelię. Słuchajcie, jeśli ja z moją żoną decydowałem się zawrzeć związek małżeński, aby z nią żyć tu na tym padole ziemskim aż do śmierci, to nie myślałem sobie tak, moja żono, wiesz, ja będę z tobą, ale czasami może będę z inną. Wierzcie mi, ja nie miałem czegoś takiego w sercu. I to chwała Bogu, i tak powinno być. I myślę, że ona miała to samo. Ale czy wyobrażasz sobie swojego przyszłego partnera, który by tak chciał wejść z tobą w relację małżeńską? Czy chciałbyś mieć takiego męża albo taką żonę, żeby ci powiedział, no wiesz, ja będę z tobą, ale niekoniecznie aż do śmierci, bo w międzyczasie może się zdarzyć, no bo wiesz, jestem tylko człowiekiem, bo wiesz, bo się zestarzejesz. Jest opcja zmiany na młodszy model, tak? Bo dzisiaj jest to modne. Wiecie, przymierze obliguje do wierności. Wiecie, można oszukać Boga. Boga nie można oszukać. Można oszukać człowieka, ale nie Boga. I często wzywamy ludzi do tego, aby oddali swoje życie Jezusowi, wiecie? I oni się modlą. Powtórz za mną, pomódź się. Wiecie, nie działa to. Bo jak nie ma pokuty, jak oni nie rozumieją, co to znaczy pokutować, co to znaczy oddać swoje serce w posłuszeństwie Chrystusowi, to nie ma mowy, może 1000 razy wyznać tę modlitwę. Nie narodzi się na nowo. Ja to widziałem wiele razy. Musi być świadomość przekonania o grzechu i świadomość poddania swego serca w posłuszeństwie Chrystusowi, a to oznacza w posłuszeństwo Jego nauki i Duchowi Świętemu. Jeśli tego nie ma, kwestionuje czyjeś chrześcijaństwo. Bo to nie jest magia słów. Powtórz za mną, drogi Panie Jezu. To nie wystarczy. Ja już to widziałem nieraz. Nie ma pokuty, możesz sobie powtarzać magiczne słowa, bo nie ma magii w tych słowach. Ale Bóg patrzy na serce. I jeśli jest serce pokutujące, skruszone i wierzące w Ewangelię i jest wyznanie wiary. Jezu, zapraszam Cię do mego życia. Stań się Panem i Zbawcą i Bogiem mego życia. I ten człowiek wyzna tą wiarę, wie, że rodzi się na nowo. Wtedy doświadcza tego cudownego cudu. Coś się w nim zmienia. To jest początek, aby Bóg, Duch Święty mógł działać w jego życiu. To jest dopiero początek. Początek. Dopiero stajesz się obywatelem Królestwa Bożego. I dalej to z kolei nie oznacza, że automatycznie Bóg zawsze działa na twoje życie. Wiecie dlaczego? Bo Jezus tego uczył. Uczył nas modlitwy Pańskiej. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Widzicie, to my jako chrześcijanie mamy każdego dnia prosić Boga i szukać Jego wpływu i panowania na nasze życie. Nie wystarczy raz przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela, ale my jako chrześcijanie przez modlitwę Pańską jesteśmy wezwani do tego, aby na każdy dzień Bóg dał nam chleb życia, którym jest Jego Słowo, Jego panowanie, Jego nauka, Jego zasady. My na każdy dzień musimy uniżyć swoje serca, rozumiejąc, że pomimo to, że coś się w nich zmieniło, to one cały czas są w procesie uzdrowienia. I ponieważ mieszka w nas ta grzeszna natura, stary człowiek, to już rozumiemy, o co chodzi, to my musimy stale skłaniać swoje serce do tego, by chciało być posłuszne Bogu, by chciało być posłuszne Jego Słowu, Duchowi Świętemu i przez Słowo Boże i modlitwę każdego dnia decydujemy, stroimy swoje serce, albo one chce wpływu Boga na swoje życie, albo nie chce. I to jest ten bój wiary każdego dnia. Rozumiecie? Każdego dnia toczymy o to bój wiary. Możemy sobie odpuścić i powiedzieć, no ja już przyjąłem wiarę. Raz uwierzyłem i na wieki zbawiony. I odpuścić sobie. I za jakiś czas okaże się, że twoje życie idzie w dół. Że twoje chrześcijaństwo idzie w dół. Że dalej się okazuje, że jesteś taki sam, jak byłeś. Że nic się w tobie nie zmieniło. Dlaczego? Bo nie szukasz Jego panowania. Bo nie szukasz Jego działania. I jesteś wezwany jako dziecko Boże, aby to czynić każdego dnia. I my o tym decydujemy. Ja nie mogę za was tego zdecydować. Ja nie mogę was wymodlić. Ja bym bardzo chciał. Ale każdy z nas, jako uczeń Pana Jezusa Chrystusa, sam musi o to zabiegać. I wiecie, kiedy już staliśmy się obywatelami Królestwa Bożego i cieszymy się z życia wiecznego i to jest część Bożego Królestwa, pokój, radość, pojednania z Bogiem, świadomość tego, że Duch Święty mieszka w nas. Tak? I jest to w nas. Ale można to stracić, można to wygasić. Ale wiecie, życie chrześcijańskie nie kończy się tylko na tym, aleluja, ja idę do nieba, mam pokój w sercu, tak cudownie się czuję. To nie jest koniec. Jesteś wezwany do tego, aby być uczniem Pana Jezusa i aby świadczyć innym o tym, że każdy człowiek może doświadczyć tego samego. Może pojednać się z Bogiem, przyjąć władzę i panowanie do swojego życia przez Jezusa Chrystusa, wierząc, pokutując i wierząc Ewangelii. I każdy z nas jest do tego wezwany, by był świadkiem Pana Jezusa, tak? I uczniem Pana Jezusa, że nie tylko dla siebie masz tą wodę życia, ale chcesz ją przekazywać dalej. I to jest wyzwaniem, bracia i siostry, ponieważ to coś kosztuje, ponieważ nie zawsze będziemy mieli posłuch, nie na zawsze nas będą lubili, szanowali z tego powodu, że jesteśmy uczniami Chrystusa i wiemy, że nawet można stracić życie za głoszenie Ewangelii. Wiemy o tym. Jest pewna cena. Ale wiadomość jest taka dobra z tego powodu, że jeśli już wchodzimy na drogę uczniostwa, jeśli już rozumiemy, że Królestwo Boże nie jest tylko dla nas, ale Bóg je chce przekazać przez nas dla innych. I jeśli rozumiemy, że jest też to droga cierpienia i męki, by przekazać innym. Droga trudu czasami i cierpienia. Ale jeśli już chcemy tego i wchodzimy w tą drogę, to również wierzę, że jest obietnica w tym życiu i w przyszłym, że Bóg nas wynagrodzi. Tak? Tak uczył Pan Jezus. I my musimy też wiedzieć tego, to, że my doświadczamy Królestwo Boże w swoim sercu, w swoim teraźniejszym życiu, a w przyszłym życiu gromadzimy skarby w niebie. Wiecie, dzięki sile ludzkiej, swojej wytrwałej, ciężkiej pracy fizycznej, każdy z nas może dojść do jakiegoś poziomu materialnego. Możemy sobie nazbierać jakieś oszczędności na stare lata, tak, sobie dobrze pożyć, jeździć na Karaiby, dzieciom pobudować domy, samochody i to jest okej. Ale Bóg mówi do nas, że jest daleko więcej. Gromadź sobie skarby w niebie. Bądź zaangażowany na rzecz poszerzania Jego Królestwa. Bo te doczesne rzeczy, one są w porządku. Ale w porównaniu do tych skarbów nieba, skarbów te, które gromadzisz przez to, bo szerzysz Boże Królestwo, bo jesteś posłuszny Bogu i szerzysz Boże Królestwo. I skarb w niebie i wiemy, że będą różne pozycje w niebie, wiemy o tym, nie chcę teraz w to wchodzić, ale Biblia o tym uczy, Pan Jezus o tym mówił. Nie każdy w Królestwie Bożym będzie zasiadał blisko przy Panu Jezusie, niektórzy dalej, ale będą zbawieni. Nie każdy w Królestwie Bożym będzie miał władzę nad 5 miastami, niektórzy nad 10. Znamy te przypowieści. No my możemy gromadzić sobie skarby tu na ziemi, tak? Ten świat, wiemy, on przeminie. Ale to, co se zgromadzisz tam, w niebie, tam sobie odkładaj na emeryturę. Tam sobie odkładaj skarb. Tam nigdy to nie zniszczeje. Tu pracuj, oczywiście trzeba. Zostaw dziedzictwo dla dzieci. ale pomyśl o dziedzictwie nieba. Bądź zachęcony w tym, aby nie żyć tylko życiem chrześcijańskim na poziomie już jestem zbawiony, już mam życie wieczne. To fajnie, ale nie zakopuj tego talentu. Obróć nim. Nie potrafisz? To poszukaj ludzi wierzących, którzy ci pomogą, jeśli nie potrafisz. Szukaj społeczności z Bogiem, z Duchem Świętym. On ci pomoże, jak obrócić ten talent. Powiesz, ale ja nie umiem głosić Ewangelii. Może nie umiesz, bo tobie się tak wydaje. Ale proś Boga, On cię nauczy. Albo pomoże, albo da ci możliwości innych braci czy siostry, abyś mógł to czynić. Nie skupiaj się w swoim życiu tylko na swoich potrzebach. Bo Bóg chce zaopatrzyć twoje potrzeby tu na ziemi. I Jezus obiecał, jeśli ty będziesz szukał najpierw Jego Królestwa, to wszelka proza życia będzie tobie zaopatrzona. A my jako chrześcijanie często gubimy to poselstwo. Najpierw szukamy o sprawy swojej doczesności, pracy, wykształcenia, domów, innych rzeczy, żeby dzieci były wykształcone. Nie mamy czasu się modlić. Nie mamy czasu szukać Królestwa Bożego. Nie mamy czasu przyjść do kościoła. No bo wiesz, bo ja muszę ciężko pracować. Musisz ciężko pracować. Ale czy pracujesz dla Królestwa Bożego? Czy dla swojego? Dla czyjego królestwa pracujesz? Dla swojego czy Bożego? Co jest priorytetem twojego życia? Ty swoje królestwo budujesz tu na ziemi czy Jezusa? Buduj Jego królestwo w swoim domu, w swojej rodzinie najpierw. A później szerz je dalej. I do tego jesteś wezwany. I Bóg zachęca cię. Słuchaj, twój trud i twoja praca na rzecz mojego królestwa i w tym wieku, i w przyszłym będzie wynagrodzona. Zainwestuj swój czas, swoje talenty, swoje pieniądze, swoją siłę, swoją zdolność, cokolwiek masz, ale zainwestuj. Bo co odkładasz? Emeryturę, dziedzictwo, niezniszczalne. Spójrz na to w ten sposób. Jaką będziecie mieli emeryturę? $400 w tym kraju. Przyszły już wam te, tak? Wyliczenia z ZUS-u, tak? Jesteście zadowoleni? Bardzo. Dobre i to. Kto jest z was zadowolony? To mam dla was lepszą wiadomość. Słuchajcie. Inwestycja w Królestwo Boże. Amen. Lepsza inwestycja? Lepsza chyba, co? Pomyślcie w taki sposób. Spójrzcie w ten sposób. Wiecie, to jest mówienie o Królestwie Bożym, to co ja wam mówię. Królestwo Boże to nie tylko, że pokój, radość w Duchu Świętym, że jestem zbawiony i idę do nieba, ale wyzwaniem jest cię do uczniostwa. Zachętą za twoją pracę i bój twojej wiary w szerzeniu Królestwa Bożego, że jest nagroda. Ale również ostrzeżeniem cię, że jeśli będziesz chciał żyć na sposób ludzki, ulegając rządzom, namiętnościom swego ciała, szukając swego Królestwa, tak, to może ci być to zabrane. Bo tak Paweł mówi, nie uczcie się, żaden, pisze do wierzących ludzi, żaden rozpustnik, chciwiec, balwochwalca i tak dalej nie ma działu w Królestwie Bożym. Czyli widzimy, że w nasze życie chrześcijańskim jest ciągłym zmaganiem o to, żeby Boże Królestwo, Boże Panowanie było w naszym życiu. I może taka dygresja. W stosunku do Królestwa Bożego w tej relacji ojciec-syn. Przykładając to w tej relacji ojciec-syn jako ojciec i syn Jezus Chrystus, tak, Syn Boży. I wiemy, że posłuszeństwo Pana Jezusa było doskonałe, a można powiedzieć, tą pieczęcią tego doskonałego poddania się Syna Bożego pod władzę Ojca było to, że poszedł na krzyż. Tak? Już bardziej Pan Jezus nie mógł udowodnić swojego szacunku, swojego posłuszeństwa do Ojca, jak przez to, że poszedł na krzyż. Tak? A teraz taka dygresja. Czy znacie takie dzieci albo nastolatka, który w swoim posłuszeństwie do ojca każdego dnia przychodzi do ojca, bo go szanuje, bo go kocha i prosi, aby poznać wolę ojca? Czy są takie dzieci? Ja myślę, że nie ma. Wiecie, dlaczego nie ma? Bo w każdym z nas jest coś zepsute. Bo tu potrzebujemy uleczenia. Dlatego w nas tego nie ma. A jeżeli nie ma do ziemskich ojców, to ileż bardziej do tego w niebie. Dlatego potrzebujemy się na nowo narodzić i każdego dnia dbać o to, aby Boże Królestwo było częścią naszego życia. Abyśmy szanowali Boga i abyśmy zabiegali, szukali, poznawali Jego Królestwa. A Jego Królestwo szukamy przez to, że poznajemy je przez Słowo Boże. I to jest ta przypowieść o czterorakiej glebie. I wiecie, jak te nasiono fizyczne, one musi mieć swój czas, żeby wzrosło. Musi być odpowiednia gleba, żeby wzrosło. To tak samo jest, jeżeli chcesz widzieć wpływ Boga w swoim życiu, to musi płynąć odpowiedni czas. Że ty przyjmujesz Słowo Boże, bo to mądra gleba i właściwa gleba, gdzie wyda plon dla Boga, to te serce to jest takie, które słucha, myśli, mówi, czyni i oczekuje, że to będzie działać. Może od razu to się nie dzieje, ale przez wierność to, że słuchasz Słowo Boże, nie lekceważysz Go? Myślisz, mówisz i czynisz zgodnie z tym i oczekujesz, że będzie efekt. Bo będzie efekt. I będziesz widział, że to Słowo w twoim sercu, ono działa i w twoim życiu. To jest ten mądry budowniczy. To jest ta dobra gleba serca. I każdy z nas jest powołany do tego, i wiemy o tym, Salomon mówi, czujniej niż wszystkiego innego strzeż serca swego, bo z niego tryskła źródło wody życia. Ja nie mogę za ciebie tego zrobić. Nie mogę cię wymodlić. Chociaż bardzo chcę, abyś był pełen Ducha Świętego. Aby twoje życie było pod działaniem Boga na każdy dzień. Abyś widział działanie Boga w swoim życiu. Ja chcę tego. Modlę się o to. Ale ja nie wystarczę, abyś ty tak żył. Bo każdy z nas dokonuje wyboru, czy pokutuje i wierzy. I nikt nie jest w stanie ci pomóc. Nie ma czyśćca, chociaż wczoraj Tomek Mańko mówi, że on wierzy w czyściec, ale tutaj i teraz. Ale wie, że każdego dnia potrzebujemy tego czyśćca w naszych sercach. Serce, które skłania się w posłuszeństwie Ojcu. W posłuszeństwie Ojcu tak samo, jak było w Synu. A posłuszeństwo syna objawiło się tym, ponieważ miłował Ojca, miłował nas i poszedł na krzyż. Ponieważ nie było innej możliwości, aby ratować rodzaj ludzki. Tak samo jest z nami. Skoro już doświadczyliśmy zbawienia, inni mają prawo też go doświadczyć. I nie ma też innej możliwości, jeśli oni nie usłyszą, jeśli oni nie będą pokutować. I czasami ci ludzie, którym głosimy, mogą stać się naszymi wrogami. Jezus też miał dużo wrogów. Ale mieli możliwość usłyszeć. My już na to nie mamy wpływu. I nie możemy się zniechęcać, bo nie możemy być tą glebą skalistą, kiedy przychodzi prześladowanie na słowo i się gorszymy. I podwijamy, jak to się mówi, ogon i uciekamy. O, ja już tej osobie nie powiem Ewangelii. No bo tylko przykrości mam przez nią, bo się w pracy ze mnie śmieją i tak dalej. Musimy podjąć ten trud bycia wiernym Chrystusowi. Amen. I wierzę, że Bóg was do tego uzdatnia, ponieważ w coś was zmienił. Zmienił was to, że dał wam nowe serce i nowego ducha, boście się narodzili na nowo. I namaszczenie Ducha Świętego jest w was i na was. I wy możecie sprowadzać Królestwo Boże, mówiąc innym. Modląc się o innych, wskazując im drogę upamiętania i wiary w Ewangelię. Proste rzeczy mówiąc. I powiem wam, że z mojego doświadczenia mówimy, a Duch Święty nie działa. Tak mało go widzimy. Ja powiem wam, że najwięcej widzę działania Ducha Świętego tam, gdzie serce jest skruszone. Jeśli jest serce pokutujące, to ja mówię wam, ja to widziałem i sam to przeżyłem. Bez wysiłku Duch Święty działa. Ale jeżeli jest brak pokuty, jeżeli są wątpliwości, to jest przeszkoda. Tam, gdzie osoba jest skruszona, gdzie osoba jest ukorzona i mówisz Ewangelię, ona zaczyna wierzyć w to, to mówię wam, to naprawdę widać, jak Duch Święty działa. I czasami właśnie jest tak, że Duch Święty nie działa, nie dlatego, że ty coś nawaliłeś, bo że za mało się pościłeś, bo może, chociaż to też jest ważne. Ale czasami jest tak, że ludzie nie pokutują, nie wierzą, nie jest jeszcze jakby na nich czas i pora. I dlatego Duch Święty nie może działać w ich życiu. Może nie w tym momencie, nie w tej chwili, ale nie poddawaj się. Może przyjdzie inny czas na tą osobę. Może potrzebuje więcej modlitwy. Może potrzebuje więcej modlitwy, postu, więcej jakiegoś działania, żeby mogła dojść do miejsca upamiętania i wiary. Wierzę w to bardzo głęboko. Że my mamy, jako ludzie wierzący, klucze Królestwa Bożego. To nie miał tylko Piotr. My mamy tą możliwość, głosząc Ewangelię o Jezusie Chrystusie, o Panu i Zbawicielu. Wzywając ludzi do upamiętania i wiary w Chrystusa, otwieramy możliwość działania Boga na ich życie. I nie trzeba być świętym Piotrem, apostołem, prorokiem, ewangelistą, tylko trzeba być uczniem Pana Jezusa. Tak? Tak? I wierzę, że jeśli naprawdę jesteś nowonarodzony, jeśli przyjęłeś chrzest wiary, przyjęłeś dar Ducha Świętego, to wierzę, że jeżeli trwasz w uświęceniu przed Bogiem, w świętości przed Bogiem, tak? To wierzę, że możesz mieć takie same podobne efekty, jak miał Pan Jezus. Nie wiem, jakie. Może będziesz zbudzony z martwych, może nie będziesz. Ale wierzę, że jest to możliwe, bo Jezus tego uczył. Ale są pewne zasady, aby te rzeczy się działy. Pokuta i wiara. Stałe pielęgnowanie swego serca, by było zwrócone ku Bogu, posłuszne Bogu. Tak? Jeśli to kultywujesz w swoim życiu, zabiegasz o to, to inni też będą mogli tego doświadczyć. Z powodu Twojego świadectwa, z powodu poselstwa Ewangelii. I chciałbym, żebyś był zachęcony w tym, abyś nie myślał o sobie, że to tylko inni są obdarowani. Nie. Ty też jesteś obdarowany. Odkryj to. Jeżeli się na nowo narodziłeś, jeżeli przyjąłeś chrzest, jeżeli przyjąłeś Ducha Świętego, trwasz w społeczności z Bogiem, z braćmi, z siostrami, to możesz wywierać wpływ Królestwa Bożego przez swoje modlitwy, przez swoje głoszenie, tam, gdzie Cię Bóg pośle. Może nie od razu będą efekty, ale efekty będą. Musisz siać Królestwo Boże wszędzie tam, gdzie Go nie ma. I gromadzisz sobie skarby w niebie. I Bóg się będzie uwielbiał. I Twoje życie będzie zaopatrzone. I niczego Ci nie będzie brakowało, jeśli najpierw postawisz Królestwo Boże w swoim życiu na pierwszym miejscu, aby być posłusznym Bogu w swoim osobistym życiu, prywatnym życiu i aby być gotowym uczniem, aby Cię użył tak, jak On chce. To jest wierzę warunek. Jeśli masz tą gotowość, jeśli masz te pragnienie, jeśli masz to oczekiwanie, jeśli chcesz tego, to ja daję Ci wyzwanie. Wyjdź tutaj. Będę się o Ciebie modlił. O to, żebyś poszedł dalej. O to, żebyś nie tylko Ty się cieszył, że jesteś dzieckiem Bożym, ale to, żebyś mógł wywrzeć wpływ Królestwa Bożego dalej, żeby Cię Bóg wyposażył, dał Ci mądrość, dał Ci pasję, dał Ci moc Ducha Świętego, abyś to przekazał innym i abyś se tam zgromadził niezłą emeryturę przy okazji. Czy chcesz tego? Jeśli chcesz, to chcę się o Ciebie modlić. Chcę, abyś wyszedł. Te osoby, które chcą i pragną szukać Królestwa Bożego nie tylko dla siebie. Nie tylko dla siebie. Ale żeby to Królestwo Boże przekazywać innym. Amen. Czy są takie osoby? Jeśli chcą, to zapraszam Was. Będziemy się o Was modlić. Tu ze starszymi. Czy chcecie, czy pragniecie, aby Was Bóg wyposażył w wszelką mądrość, wszelką zdolność, moc, śmiałość, odwagę. Amen. Chwała Bogu. Alleluja. Możemy poprosić muzyków? Alleluja. Cudowny Boże Ojcze, dziękuję Ci za moich braci, siostry, które chcą pójść drogą uczniostwa. Nie chcą tylko skupić się na swoim życiu, ale chcą też nieść Królestwo Boże wszędzie tam, gdzie Ty ich poślesz. Ojcze, dziękuję Ci za to, że są tu serca pragnące, które nie chcą się skupiać tylko na swojej potrzebie, ale chcą widzieć potrzebę Twojego serca. A potrzebą Twojego serca jest, aby Twoje królestwo dotykało każdego serca. Aby Twoje królestwo objęło, Panie, panowanie nad całą ziemią. I dziękujemy Ci za to, Ojcze, że są tutaj, Panie, moi bracia i siostry, którzy deklarują te pragnienie. I proszę Cię, Panie, teraz w imieniu Jezusa o to, abyś udzielił im mądrości ducha i mocy i wiary i odwagi w świadczeniu Ewangelii, w sposobności głoszenia Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii. Wołam o to, Ojcze. I teraz, Panie, chcemy wzywać imię Twego Syna. Chcemy kłaść ręce, Panie, na tych tutaj braci i siostry, abyś im udzielał Ducha Świętego, abyś im udzielał, Panie, wyposażenia w mądrości, w mocy, cokolwiek, Panie, oni potrzebują i w jakich okolicznościach są i do jakich ludzi docierają. Proszę Cię, Panie, teraz w imieniu Jezusa o Twoje błogosławieństwo, o Twój dotyk, o Twoją zachętę, o Twoje słowo, o Twoje namaszczenie w imieniu Jezusa. Amen.